Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego to największa i najważniejsza reforma dochodów jednostek samorządu od ponad 20 lat. Przygotowaliśmy zmiany, na których zyska każda jednostka samorządu terytorialnego, stwierdził minister finansów. Tymczasem z wyliczeń szczecińskiego magistratu wynika, że dzięki nowej ustawie realnie miasto zyska 90 milionów złotych. W piśmie do Gazety Wyborczej lokalni urzędnicy piszą, i tu cytat, że na ten moment nowy system nie wyrównuje strat poniesionych przez samorządy w latach ubiegłych. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek powiedział, że dodatkowe 90 milionów złotych przy budżecie miasta sięgającym 4 miliardy złotych nie rzucają na kolana. Prezydent stwierdził, że w tych realiach nie ma warunków do inwestowania poważnych kwot i będą problemy z wydaniem unijnych funduszy. A my pytamy, czy Szczecinowi grozi inwestycyjna zapaść, i o tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, a są nimi panowie w studiu. Krzysztof Romianowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Z nami także pan Marek Kolbowicz, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej w Radzie Miasta Szczecin.
Dobry wieczór.
Jest także pan Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Szczecin, Partia Zieloni.
Dobry wieczór, witam Państwa.
I przy naszym telefonie pan Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta Szczecin, odpowiedzialny za inwestycje i za relacje z inwestorami i przedsiębiorcami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy Szczecinowi grozi, panie prezydencie, inwestycyjna zapaść?
Znaczy, bardzo ważne są, bardzo ważne jest dobro słów i tak zwana względność, czyli co do czego, bo jak porównywać. Na pewno w liczbach widać wyraźnie, że tych rekordów budżetów inwestycyjnych nie będzie w najbliższych latach. Tych powodów jest wiele i to ja mówię tutaj o kwestiach w wartościach nominalnych. Wiemy oczywiście, co się dzieje w naszym kraju z punktu widzenia wzrostu cen, więc tym bardziej w wartościach realnych absolutnie coś takiego jak spadek notujemy pierwszy raz od wielu, wielu, wielu lat. Jest to o tyle zaskakujące, że jesteśmy w tym czasie, w którym powinno być apogeum inwestycji z dofinansowania unijnego z tej perspektywy, która rozpoczęła się formalnie z 1 stycznia roku 2021, a także z KPO, z którym wiemy, jak wiele, wiele problemów w naszym kraju i w relacjach z Unią Europejską było wcześniej i które w związku z tym oba te fundusze, tak to nazwijmy ogólnie, w wolnym tempie napływają. Natomiast jeżeli na to nałożymy porównanie tej sytuacji, i to tak jak w Państwa materiale padło, jak Państwo mówili, że jest i owszem ta reforma prowadzona przez Ministerstwo Finansów i te pieniądze zwiększone pojawią się w stosunku do roku bieżącego, do roku poprzedniego, czy do tego co dwa lata temu, ale absolutnie nie wchodzą na ten pułap, który był wcześniej. Natomiast tu najważniejsza jest ta kwestia, którą ja przynajmniej wielokrotnie powtarzam, bo w wartościach nominalnych i realnych można być na niższych kwotach. Natomiast problem zawsze jest w zasadach. I tu kłopot dotyczy tych zasad. To znaczy cała reforma, idea samorządu terytorialnego, i to jest w mojej ocenie jedna z lepszych reform, które wprowadzono wraz ze zmianami ustrojowymi w naszym kraju, powiedzmy na początku lat 90., sprowadzała się do tego, że jest tak zwana samorządność, polegająca na tym, i to chyba każdy z nas zrozumie, bo funkcjonujemy również w innych samorządnościach, chociażby często wielu z nas w udzielniach mieszkaniowych, wspólnotach, że to, co my wygospodarujemy w naszym mieście, do nas trafia. A tymczasem ta reforma, która miała wcześniej miejsce, związana z Polskim Ładem, związana z całym systemem podatkowym, sprowadziła to do tego, że niezależnie co nasi mieszkańcy wypracowują, nie wpływa taka kwota. Jest zupełnie przez inny algorytm liczona. Można powiedzieć, że to też ma wpływ na tak zwane elementy motywacyjne, zachęcania podatników do tego, by tu funkcjonowali. Prosty przykład, jeden z pierwszych z brzegu, związany chociażby z tak zwanymi ryczałtowymi podatkami, gdzie osoby, które często zresztą to są te osoby, które dużo więcej zarabiają w stosunku do średniej, bo to związane jest z takimi zawodami jak lekarze, prawnicy, samodzielne zawody, one trafiają do budżetu państwa i w żaden sposób nie wracają do Szczecina. I na pewno każdy z nas powie, że jeżeli my w Szczecinie, nasi mieszkańcy zarabiają pieniądze i następnie oczekują usług publicznych, to jakiś procent z tych pieniędzy, które zarobili, powinien do nas wracać. I to jest najlepszy mechanizm, jaki może być. Tymczasem go zakłócono i do niego całkowicie tą reformą się niestety nie wraca, bo na przykład tych ryczałtowcy już do nas podatkowo nie wracają. Innymi słowy, no to co to, jak my byśmy wszyscy razem, tak jak jesteśmy, panowie w studiu, ja z wami rozmawiam, postanowili, że coś będziemy wspólnie robić i składali się na to i tyle, ile się złożymy, tyle możemy oczekiwać, że odbierzemy. A ktoś by nam naszą część w znacznej mierze zabierał i następnie oddawał według swojej własnej proporcji. No to przecież dość szybko byśmy stwierdzili, że to za bardzo sensu nie ma. I tu jest całe clue tego, jak pewien system zepsuto. Natomiast wracając do pańskiego pytania, ono ma oczywiście dwie strony medalu, czy ta przysłowiowa słynna szklanka. Dlatego, że Szczecin ciągle jest w rozwoju inwestycyjnym dość dużym. W ogóle nasz kraj jest dość dużym rozwoju inwestycyjnym, jakbyśmy na to nie patrzyli. Natomiast niewątpliwie do tego, że moglibyśmy się znacznie szybciej rozwijać, no to będziemy się znacznie wolniej rozwijać. Nadal natomiast rozwijając się. Ale świat nie stoi w miejscu, jeżeli, a powinien być zawsze to tak zwana, właśnie jak mówiłem, względność, porównywalność, benchmarking, no to będziemy tracić w stosunku do innych miast, nie w Polsce, tylko w Europie, w świecie. A my takie zamiary mamy, takie mamy aspiracje, by do tamtych się najlepszych porównywać, ale też to ma potem wymiar taki, że tak jak pan mnie tytułował, jestem odpowiedzialny za współpracę z przedsiębiorcami i za to, żeby inwestorzy w Szczecinie się pojawiali, to my w pewnym momencie przestajemy być konkurencyjni i ci inwestorzy wybierają inne państwa po prostu. Czyli mówią nie w Polsce, w Polsce z różnych powodów może nie warto, warto na przykład w krajach innych. Co nie jest dla nas, na przykład w Czechach czy na Słowacji, co dla nas nie jest dobre, czy na Słowenii. Aktualnie te państwa z nami pewnej konkurencji pod tym względem wygrywają. Nie chciałbym tu tego monologu prowadzić, ponieważ jest nas wielu, a poza tym kolegów, panów przewodniczących z nami, wiem, że dużo, dużo więcej
i tak jest, mówić, jeszcze pan ja,
więc już,
do głosu,
więc już będę kończył, tak. Więc reasumując, oczywiście, że inwestycje będą w Szczecinie. One dziś na budżecie roku 2024 są na tych poziomie, powiedzmy, 700 milionów złotych. Oczywiście cały czas mamy tą zasadę 1/3 dofinansowania unijnego, 1/3 kredytów i 1/3 własnych środków. No i właśnie ta ostatnia część nam się zmniejsza i potem ta myśl z zasady dźwigni finansowej mniej możemy jakby z tego następnie wykreować. Ale to nie jest tak, że nic się nie będzie działo, absolutnie.
Przypomnę, że w tym roku największa inwestycja to przebudowa torowisk w kierunku Pomorzan, to prawie 120 milionów złotych, potem poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, 62 miliony złotych, czy układ drogowy na północy, ponad 37 milionów złotych. I pan Krzysztof Romianowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Szczecin. Czy przyszły rok w kontekście tej zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapowiada się jako inwestycyjna posucha?
No, zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Z tego, co widzimy w tej reformie finansów samorządowych, to tak naprawdę ta reforma jest jakimś tam takim tylko małym elementem poprawy tego, co zapowiadała Koalicja Obywatelska. Natomiast ta reforma w pewnym sensie jest taka, bym powiedział, trochę niesprawiedliwa, bo miasto Szczecin, chociażby miasto Szczecin, otrzyma 8,6% udziału w PIT-cie i 2,2% udziału w CIT-cie, a inne mniejsze miasta będą miały 9% w PIT-cie i 3,3% w CIT-cie, więc już ta ustawa z samego jakby założenia jest nawet chyba niekonstytucyjna, tak mi się wydaje, ale to już niech się eksperci wypowiedzą, więc tutaj mamy już problem na dzień dobry, bym tak to powiedział. No i oczywiście te szumne zapowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mówili, że uzdrowią samorządy, jak się okazuje, mogą je jeszcze bardziej rozłożyć niż to jest w ogóle możliwe. No też jest mowa o tym, że subwencja oświatowa będzie likwidowana, że samorządy będą musiały z własnych środków utrzymywać oświatę, co nigdy w historii chyba takich planów nikt nie miał, więc mogą to być niebezpieczne i niedobre czasy dla samorządów, w ogóle dla samorządów, ale tu też stricte mówimy o samorządzie szczecińskim. Bo oczywiście tutaj pan prezydent wspomniał o Polskim Ładzie i tam faktycznie te środki do budżetu miasta były mniejsze z tego względu, że Polacy mieli więcej zarabiali pieniędzy na co dzień, bo były mniejsze podatki i są dalej mniejsze podatki. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości rekompensował te ubytki w podatku, chociażby corocznymi dotacjami na koniec roku w kwotach tam 100 milionów, czy nawet powyżej 100 milionów złotych. Mało tego, również refundowane były, czy refinansowane były różne inwestycje miejskie, chociażby Stadion Pogoni czy SDS, o czym mówimy i będziemy o tym mówić, bo pamięć polityków, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, jest krótka, warto o tym przypominać. A tutaj ze strony tej ustawy, tak naprawdę to, co powiedział pan prezydent Piotr Krzysztof, z którym ja się zgodzę tutaj w 100%, 90 milionów złotych więcej przy tak dużym budżecie Szczecina, to jest nic. To jest faktycznie zblokowanie tych finansów miasta, to jest zblokowanie w ogóle możliwości wkładu własnego do środków unijnych i to wszystko jest prawda. No i teraz pytanie, czy ta ustawa będzie jakoś zmieniona, czy pan minister Domański jednak stwierdzi, że no nie jest do końca, że tak powiem, lekarzem samorządów, tylko raczej grabarzem. No i trzeba tutaj już jakby apelować do rządu. No mamy przedstawiciela koalicji rządzącej, pana radnego, to niech on się tłumaczy dzisiaj.
Przedstawiony w lipcu bieżącego roku projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oparty na wcześniej zaakceptowanym przez stronę samorządową założeniach, jest całkowicie nowym rozwiązaniem, które ma zapewnić większą stabilność bieżących dochodów własnych przez ich uniezależnienie od doraźnych zmian legislacyjnych. Dochody te będą uzupełniane subwencją ogólną, obliczaną na podstawie dostępnych w statystyce publicznej wskaźników, które według autorów projektu charakteryzują potrzeby finansowe jednostek samorządu terytorialnego w najważniejszych grupach zadań własnych. Brzmi to dosyć naukowo i poważnie, ale teraz tę myśl, ale także wcześniejsze myśli i pana prezydenta Przepiery i pana Krzysztofa Ramianowskiego na czynniki pierwsze rozbierze pan Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Zaczęliśmy proces uzdrawiania. To, co mieliśmy przez ostatnie 4 lata, kiedy straciliśmy tak naprawdę my jako miasto, tylko jako Szczecin, straciliśmy ponad 600 milionów złotych przez 4 lata. Średnio można powiedzieć, że to było 170 milionów rocznie, które straciliśmy. No, ciężko będzie to i raczej jest to niemożliwe, żeby jednorazowo te pieniądze przewrócić i uzdrowić.
A te pieniądze, które pan Krzysztof Romanowski mówił,
one nie rekompensowały tak naprawdę wszystkich.
Na Stadion Pogoni,
to były jednorazowe strzały, które nie rekompensowały całości kwot, które tak naprawdę straciliśmy w tych 4 latach. Ciężko i byłoby niemożliwe, żeby tą kwotę nadgonić, a proszę pamiętać, że nie mówimy tylko o Szczecinie, ale o wszystkich samorządach w Polsce. I wszystkie samorządy w Polsce łącznie tylko w przyszłym roku dostaną prawie 25 miliardów więcej. Ta reforma, mam nadzieję, myślę, że to pierwszy krok tak naprawdę w tym procesie. To trochę tak jak, nawet jak musimy siebie uzdrowić czy uleczyć. Proszę sobie wyobrazić, że wywracamy się na rowerze, rozdrapujemy sobie, nie wiem, kolano, mamy obstłuczenie, mamy rozcięcie skóry. Jak nic z tym nie zrobimy, nie przemyjemy tej rany, nie wyczyścimy, no to ona będzie się babrać, nie będzie się dobrze goić, a jak wyczyścimy, zabandażujemy, rozpoczynamy proces leczenia. I to tak samo z tą raną. Ona nie zniknie od razu, potrzebujemy jakiegoś czasu. Proces leczenia samorządu właśnie się rozpoczyna już w pierwszym roku budżetowym, kiedy w 100% koalicja 15 października odpowiada za uchwalany budżet. Bo proszę pamiętać, że budżet na ten rok, który mamy obecnie, był tak naprawdę budżetem poprzednich rządów, który był na tyle, na ile można było, był łatany. W tej chwili zaczynamy w roku 2025 zupełnie nowy proces od zera, układając ten budżet i te środki, które dostaniemy z tej reformy podatkowej, nie są jedynymi środkami. Proszę pamiętać, że są też programy celowe, które będą nas zasilać. Tu mamy już przykład chociażby z zeszłego tygodnia programu dotyczącego aktywnego rodzica i dopłat do żłobków. 1500 zł za każde dziecko, 1700 dzieci w naszych publicznych przedszkolach. To będzie, biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy na żłobki, w porównaniu z tymi nowymi, to rocznie będzie około 10, może nawet 15 milionów złotych dodatkowo, które będziemy mogli wykorzystywać czy przeznaczyć na odpowiednie cele, więc no, reformy wymagają czasu. Proces leczenia wymaga czasu, my ten proces rozpoczynamy i te 90 milionów, a tak naprawdę ponad 140 chyba, bo w tym jest jeszcze, proszę pamiętać, jeszcze 5% chociażby podwyżki dla nauczycieli, więc tak naprawdę to jest ponad 140 milionów złotych więcej, które będą w przyszłym roku. I jak też, to jest dobre, co powiedział prezydent Przepiera. my sami też możemy zadbać o to, żeby tych wpływów było więcej. Proszę sobie wyobrazić, że wystarczy, że gminy ościenne, które często, jak wiemy, służą za sypialnie tak naprawdę, a Szczecin jest centrum życia ludzi, którzy na noc zjeżdżają do tych gmin ościennych, no i tam zostawiają swoje podatki, chociaż korzystają z infrastruktury tak naprawdę na co dzień naszej miejskiej w dużej mierze. Wprowadźmy system, chociażby kartę mieszkańca, która zachęci te osoby z gmin ościennych do rozliczania się z podatku w Szczecinie i od razu mamy wpływ na wzrost tak naprawdę tego, ile wpływa do naszej kasy co roku z budżetu centralnego.
A silne samorządy są wtedy, mówi minister sportu Sławomir Nitras, kiedy mają finansowanie, gwarancję finansowania, gwarancję możliwości realizacji swoich zadań. To Sławomir Nitras mówił podczas spotkania marszałków województw całej Polski. To było spotkanie w Przelewicach. Dalej minister Nitras mówił tak. 8 ostatnich lat to był naprawdę ponury okres dla samorządów, szczególnie dla tych samorządów, które się właśnie wykazywały, które potrafiły realizować swoje zadanie. Im ktoś lepszy, tego bardziej finansowo karano. Ten czas się skończył. Cieszę się, że ten dialog wrócił. Czy takie poczucie, że ten czas się skończył, ma pan Marek Kolbowicz, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej?
Myślę, że tak, ale podpiszę się pod tym, że ten proces leczenia naszych finansów, bo mówimy o naszej małej ojczyźnie, o naszym Szczecinie, o samorządach dużych, małych gminach, on się rozpoczął. Ja się bardzo cieszę, bo sygnały otrzymuję również takie, że w końcu możemy rozmawiać, że samorząd, na przykład miasta Szczecina, może spokojnie pojechać do Warszawy i rozmawiać o problemach, które nas trapią tak naprawdę. Tego dialogu do tej pory nie było, a takowy jest. To, co jest podane, taka jakby na dzień dobry kroplówka dla tych samorządów, które dużych, szczególnie dużych, bo te chyba duże najbardziej ucierpiały na tych ostatnich latach. I to są, mówimy o faktach, nie jakieś, to nie jest jakaś demagogia, to jest ekonomia, to są cyfry, są liczby, cyferki, które tak naprawdę decydują o tym, czy to miasto się rozwija, czy też się po prostu staje w miejscu. Jak stoi w miejscu, to się cofa. I ja myślę, że jestem pewien, jestem przekonany, bo tak też koalicja, która jest rządząca, także miała nasz sztandary, że przywrócimy finansowanie samorządom dużym, średnim, małym, w takim stopniu, jakie były do tej pory. Czyli dawaliśmy sobie radę w sposób naprawdę bardzo dobry. Mogliśmy sobie sięgnąć po środki zewnętrzne, unijne, mieliśmy wkłady własne i mogliśmy, naprawdę nasze miasto się rozwinęło w ostatnich 15 latach w sposób naprawdę nieprawdopodobny. Ja osobiście bardzo jestem tego dumny, co się dzieje w naszym mieście, jak się rozwija infrastruktura wszelaka. Już nie drążmy tematu, co dokładnie, a czego jeszcze brakuje, bo jeszcze chcielibyśmy dużo więcej, ale na to wszystko potrzeba niestety albo stety środków. Jeżeli tutaj kolega mówi, że zapowiadane są, że nie będzie subwencji oświatowej, jeżeli nie będzie subwencji oświatowej, każdy samorząd w naszym kraju utonie po prostu, najnormalniej w świecie, także nie ma takiej możliwości.
Będzie
nie ma
rebelia.
Rebelia, to wszystko wychodzi na ulicę. Ktokolwiek by nie rządził, to nie jest dobre i nawet jeżeli to jest tylko kaczka, to bardzo proszę, nie rzucajmy.
Zgadzam się, że to nie jest dobre, panie radny.
Ja wiem, że to jest bardzo niedobre, żeby subwencje obcięli, bo to nawet takie rzucenie gdzieś w przestrzeń medialną, że coś takiego że koalicja rządząca coś takiego zrobi, to jest jakiś obłęd. Nie idźmy tą drogą, bo to niczemu nie służy.
Natomiast właśnie już oddam
głos panu
prezydentowi.
To może ja to wyjaśnię, bo tutaj jakby obaj, wszyscy panowie macie rację, to taka ironia losu, bo formalnie rzeczywiście subwencja oświatowa ma zniknąć, natomiast ma być to wprowadzone do tych ogólnych subwencji, do ogólnych finansów, które idą do miast. Innymi słowy, jakby zmienia się nazewnictwo, pieniądze nie znikną jako takie, natomiast zmieni się nazewnictwo tego. Natomiast ja powiem, szanowni panowie, i szanowni słuchacze, to jest trochę tak, nie wchodząc w politykę, wierzcie, że to jest dyskusja o tym, czy centralizm i czy warszawskie spojrzenie. Mam na myśli oczywiście jako rządowe, jako tak zwanej stolicy, nie jako miasta. Bo paradoksalnie te zmiany najbardziej biły do tej pory i biją w Warszawę jako miasto. To ciągle jest to przeciąganie liny i niewątpliwie przeciągnięto tą linę niestety ze strony samorządowej w kierunku strony rządowej, centralizacji i ciągle nam to tutaj towarzyszy, czyli bo pan Krzysztof, pan przewodniczący Krzysztof Romanowski słusznie mówił o pewnych rekompensatach i pewnych również pieniądzach przyznawanych inwestycyjnie. I też muszę powiedzieć, że również ten rząd to robi. Tylko co to jest? To jest ciągle ręczne sterowanie. I to, co mówi prezydent, na co zwraca uwagę, nie ma żadnej pewności funkcjonowania dłuższego w naszym horyzoncie niż rok czasu. Kto z nas podejmuje strategiczne decyzje na rok czasu? Oczywiście, wszyscy mamy, zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy. I tu na to się nakłada kilka czynników, również obiektywnych oprócz subiektywnych. Czyli oprócz spojrzenia, moje spojrzenie dosyć na rządy, niezależnie jakie one są, jest krytyczne, przyznam, do tego podejścia. Uważam, że można by było lepiej rządzić krajem i lepiej współpracować z samorządami, niezależnie jakie partie były. Natomiast przyjmując rozumowanie drugiej strony i również zwracając na pewne czynniki obiektywne. Obiektywnymi czynnikami oczywiście jest to, że jesteśmy po COVID-zie, jesteśmy w trakcie wojny, jesteśmy związanym z tymi kryzysami chociażby energetycznymi, na to nakładającymi się kryzysami i wstrząsami klimatycznymi, wielkimi inflacjami, zadłużeniami. Przypomnę, co w naszym państwie w tej chwili funkcjonuje, czyli mechanizm kontroli zadłużenia ze strony Unii Europejskiej, która jest przecież dla nas silnym partnerem i która mówi pewnych rzeczy budżetowo, mówi do ministra finansów, do rządu, nie możecie robić. Więc ten rząd ma dzisiaj pewne ramy i pewne ręce związane oczywiście. Kolejna rzecz, o której mówił pan przewodniczący Romanowski. Jeżeli zrobiono pewnie z punktu widzenia oczywiście nas wszystkich jako obywateli słuszny transfer pieniędzy w kierunku obywateli, to następnie tych pieniędzy nie ma. Nie ma w całym systemie, a zrobiono to i to podkreślaliśmy wielokrotnie. To nie był kłopot wtedy, że zrobiono ten transfer do obywateli, tylko że zrobiono tylko i wyłącznie kosztem samorządów. Nie zrobiono w żaden sposób tego kosztem rządu. Dzisiaj nie przez przypadek kwota wolna podatku nie jest podwyższana, bo nie ma na to pieniędzy, bo tych pieniędzy by zabrakło w systemie. Albo i nawet już tak daleko by to doszło, że i również mogłoby to dotknąć rządu. A przecież jest szereg usług, jak państwo wiecie, użyteczności publicznej, czyli szereg usług o takim charakterze, które mają charakter sztywny w zakresie swojego finansowania. I to nie jest tak łatwo nagle poszukać oszczędności, czy nawet reformami. Ja jeszcze raz wrócę do idei. Idea powinna być taka, zresztą tutaj padało to, pan redaktor czytał te procenty. Na marginesie za chwilę będzie dyskusja o prostym języku, prawda? Urzędowym. I te procenty, to ja zmierzam do tego, że powinien być nie wskaźnik matematyczny, jak się przeliczy, wyliczy w całym kraju i wraca do Szczecina to, co w Szczecinie zostało wypracowane, tylko tak, jak było wcześniej w idei. Określone część PIT-u w dużym uproszczeniu 50% trafiało z powrotem do Szczecina. Ja nie wchodzę w kwestie, bo one są oczywiście również uzasadnieniem tak zwanego dawniej janosikowego, dzisiaj tak zwanej subwencji wyrównawczej, bo żyjemy w kraju demokratycznym, gdzie słabszych trzeba wspierać i to jest fakt. Więc to nie chodzi o to, żeby teraz te gminy, które mają większy potencjał, zwłaszcza duże miasta, żyły niejako, nie przejmowały się losem małych, którzy takiego potencjału nie mają. To oczywiście to jest rola rządu i takie rzeczy musi również rząd regulować. I to jest naturalne. Natomiast sam pan redaktor przeczytał, że 8, a nie 50, tak? Potem oczywiście w wyniku równego jeszcze podłożenia pod ten wzór danych nagle wychodzi jakaś tam kwota, ale to, co zwrócił uwagę prezydent, ona jest znacznie niższa niż była przed całymi tymi reformami, ale obiektywnie jest wyższa niż by była, gdyby nic nie zrobiono, tak? W związku z tym ten smak jest trochę słodko-gorzki, no taki on jest. Natomiast świadomość tego pewnie była jakaś. To, tak jak słusznie zauważyli wszyscy wcześniej w tych dyskusjach, będzie miało przede wszystkim przełożenie na inwestycje. Być może oczywiście inwestycjami trochę się jeszcze w tym najbliższym okresie użyję kolokwializmu uratujemy ze względu na KPO i Unię Europejską. Tutaj też trzeba szybko te pieniądze wdrażać. Ja na przykład mam na biurku projekt związany z zakupem autobusów w pełni elektrycznych. Tu, gdzie tu muszę oddać bardzo dobrą współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli agendą, instytucją, nazwijmy to pararządową. I tam, szanowni państwo, nasz wniosek, tak go złożyliśmy i został uszanowany i bardzo się z tego cieszymy, w zakresie inwestycji jest na 100% dofinansowania. Takiego jeszcze kazusu nie mieliśmy, z środków z KPO. My musimy tylko obrócić umiejętnie VAT-em, ale to było zawsze, bo to jest do wartości netto. Zatem, mało tego, nawet w negocjacjach pozwolono nam na większość ilość tych autobusów. Zatem 100% dofinansowania do autobusów rozwiązuje pewne rzeczy. Więc jeżeli będą tego typu programy, to oczywiście one nam złagodzą te skutki związane z inwestycjami. Ale znowu wracam do sedna. To cały czas jesteśmy, po pierwsze wiem, że KPO ma swój krótki okres. Wiemy o tym, że Unia Europejska też, jeżeli chodzi o perspektywy, to się będzie zmieniało. A my ciągle mówimy o tym, żeby być samodzielnym. Więc jest ta zasada taka samodzielności. Przepraszam za porównanie, ale czy dajemy dziecku na to, żeby sobie kupiło posiłek, czy też sami mu kupujemy ten posiłek i potem odpowiednio, jak nie mamy pieniędzy, to trochę tym regulujemy. No to są dwie jakby różne filozofie. Niestety często z punktu widzenia rządowego wygrywa ta filozofia centralizmu i takiego zarządzania, że wie się lepiej. A my wiemy wszyscy w samorządach, że najlepiej się wie w samorządach. Natomiast
to
nie ma co...
od czasu, ile mamy na przygotowanie tego posiłku i tu też myślę, znowu to jest ten proces, panie prezydencie.
Oczywiście, to są wszystko złożone dyskusje, natomiast no po prostu jest jak jest, takie są fakty. Troszkę zamieszano w tej szklance z dość podobną ilością cukru, nieco dosypując, no i tak to wyszło jak wyszło. No... Ekonomia się nie oszuka.
Panie prezydencie, ja myślę, że są dwie ważne zmiany w tym wszystkim, o których się nie mówi, bo to jest wejście w szczegóły. Po pierwsze, jednostki samorządu terytorialnego jako miasta na prawach powiatu są w końcu identyfikowane jako osobne. 66 miast na prawach powiatu jest identyfikowane jako jednostka, która ma te parametry tylko dla siebie. Wcześniej było tak, że to było dzielone, część było dla gmin, część dla powiatów. W przypadku Szczecina myślę, że to też w przyszłości może ułatwić tak naprawdę regulowanie tego wskaźnika, jak będziemy otrzymywać te kwoty. Druga kwestia, są też kwoty dedykowane na działania, no, one są nazwane chyba ekologiczne, ale chodzi tak naprawdę o utrzymanie terenów zielonych w samorządach. No i to też pokazuje, że idziemy w dobrą stronę.
No to co się zawsze szuka, że zawsze wtedy się szuka takich dodatkowych jakby właśnie elementów, gdzie co wspieramy, to często oczywiście można oddać, że taki jest cel polityki rządowej, że mówi w danym momencie w państwie najważniejsze jest to, na przykład, nie wiem, transformacja energetyczna, a w danym momencie na przykład transport, no bo to trzeba wybrać, to się nie da, albo w danym momencie kwestie związane ze starzeniem się społeczeństwa, czy z rodzeniem dzieci. To jest pewna polityka państwa i dlatego często te środki są jakby kwalifikowane, dedykowane i możesz, owszem, ale nie zrobisz czegoś innego. I to też musi być świadomość nas wszystkich, że po prostu w danym momencie państwo to kreuje i, nie wiem, nie zbudujemy środków z dofinansowania pewnych kwestii, nie wiem, w zakresie na przykład sfery kultury, bo nie będzie za bardzo dofinansowań, a zbudujemy w jakiejś, czy sportu, a zbudujemy w jakiejś innej sferze, aczkolwiek ostatnio i kultura, i sport dość dobrze pod tym względem funkcjonują. W każdym razie zmierzałem do tego, że co ciekawe, jeszcze już ostatnie zdanie, ostatnia teza. Samorządy też są różne, więc wrzucanie wszystkich do jednego garnka, tu trochę pan przewodniczący Przemysław Słowik to poruszył. Rzeczywiście wyróżnienie w końcu miast na prawach powiatu, bo o tym bardzo długo zapominano, tak, że my mamy podwójną rolę. My sami wszyscy przecież o tym nawet nie dyskutujemy, natomiast wiemy zawsze, że tak z potocznej tej wiedzy, że powiaty nie najlepiej mogły funkcjonować jako takie w naszym kraju. Gminy mówimy, że różnie, chociaż chyba najtrudniejsze mają sytuację duże miasta, bo one najwięcej jakby zarabiały na tym picie i cicie również. Natomiast, co ciekawe, samorządy województwa są w bardzo dobrej kondycji finansowej, bo są na innej strukturze finansowania. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem w jednej z pierwszych swoich wypowiedzi.
Ostatnie zdanie już było, panie tak? prezydencie.
Ci dobrze zarabiający, ich podatki nie wracają do nas. Koniec, kropka.
Nad tym trzeba pracować.
No i teraz za chwilę pan Krzysztof Romianowski, tylko ja najpierw jeszcze myślę ze strony www.miasta.pl. Tam Andrzej Porawski napisał tak. Ten projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest na pewno krokiem w dobrą stronę. Oznacza istotny przyrost dochodów bieżących w 2025 roku. Jednak przyrost jest silnie zróżnicowany, a przyczyny tych różnic są dla wielu samorządowców niezrozumiałe. Pokutuje w cudzysłowie stare podejście do dochodów samorządowych. Nie potrafimy odróżnić udziału we wpływach z PIT od udziału odnoszonego do dochodów podlegających opodatkowaniu. Szukamy algorytmu podziału subwencji oświatowej, której wszakże już nie ma. O tym już wspominaliśmy. Bierzemy pod uwagę merytorycznie oczywiste wskaźniki, na przykład długość dróg, podczas gdy dobrą korelację statystyczną znaleziono z innym wskaźnikiem, determinantą. W efekcie rozgorzała debata, w której samorządowcy zastanawiają się nie nad tym, co ustawa oznacza w ujęciu systemowym, tylko dlaczego mam mniej od sąsiada lub od kolegi w podobnym mieście lub gminie. Jeszcze w cudzysłowiu, a nie w cudzysłowie. O! I pan Krzysztof Romianowski. Może ad vocem, ale też chciałem zapytać panów, bo to jest kłopot, jeżeli a propos PIT-u, Szczecin się wyludnia.
No właśnie, wyludnia się i to jest dość duży problem.
Bo są miasta, gdzie przyrasta ludność.
Tak, tak, dokładnie. My chyba mamy.
No nie, nie, szanowni państwo, nie, statystycznie proszę takie rzeczy nie.
Zaraz
tak,
panu prezydentowi powiem, jak to wygląda we Wrocławiu. Proszę bardzo, dobrze. Za chwilę, tylko najpierw pan radny Krzysztof Ramiński.
Dzisiaj pan prezydent jest liderem naszej dyskusji.
No ale znaczy pana prezydenta.
Szkoda, że nie ma go w studiu.
Szkoda, że nie ma pana prezydenta w studiu.
Następnym razem zapraszamy pani prezydencie, pan Krzysztof Romanowski.
Tak, faktycznie miasto się wyludnia nasze. Co roku chyba jest o 3000 mniej osób w Szczecinie i to jest duży problem, z którym my jako radni, no i pan prezydent Piotr Krzystek musi się uporać, jakoś musimy się uporać wszyscy z tym problemem, bo jednak to też potem wpływa na rozwój miasta i też na niestety finanse naszego miasta w jakimś tam pośredni sposób. Natomiast co do słów, które tutaj już padły, to chciałbym się przede wszystkim odnieść do pana radnego, do pana przewodniczącego Marka Kulbowicza, który mówi, że w końcu mamy jakiś taki dobry dialog z Warszawą. No jak tak sobie przypominam ostatnie 8 lat, to raczej chyba Szczecin nie narzekał na ten dialog z Warszawą. Przyjeżdżali tutaj ministrowie i pan prezydent Przepiera bardzo często bywał na spotkaniach, czy to z panem wojewodą Boguckim, czy z wcześniejszymi wojewodami.
Wiecie, że ja jestem wszędzie, ja się nie pogniewam. Ja
dlatego warto...
Pan prezydent nie odpuszcza.
Dlatego warto sprostować te słowa, bo radiosłuchacze mogą pomyśleć, że poprzedni rząd kompletnie pomijał Szczecin, a dobrze wiemy, że tak nie było, bo wiele inwestycji, które mamy w Szczecinie, jest właśnie dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jakby życzyłbym sobie, żeby obecna koalicja 13 grudnia chociaż w 10 lub 20% zrobiła tyle dofinansowań na różne inwestycje w naszym mieście, jak zrobił to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tego bym sobie życzył mieszkańcom Szczecina. Natomiast wracając do tej reformy, o której sam prezydent Piotr Krzystek powiedział, że jest rozczarowująca. Oby to nie był tylko taki element trochę gry politycznej, bo ta koalicja nas przyzwyczaiła, zresztą nie pierwszy raz, do tego, że bardzo często pewne zagrywki PR-owe są robione tylko i wyłącznie po to, żeby omamić Polaków, omamić wyborców. I mam wrażenie, że niestety może to iść w tym kierunku, aczkolwiek jeżeli miasto Szczecin będzie się bogaciło na tej reformie, no to chyba dobrze, natomiast mówię, życzyłbym sobie tego, żeby ten rząd naprawdę zrobił takie dofinansowania, czy taki system finansowy, żeby te środki, te inwestycje, które są w mieście, a mamy jeszcze ich sporo do zrobienia, również znalazły dofinansowanie. Mało tego, teraz za pośrednictwem państwa radia chciałbym również zaapelować do chociażby pana ministra Nitrasa, żeby w końcu znalazł dofinansowanie na tor kolarski, być może na floating arenę, którą trzeba będzie wyremontować i na inne różne ważne inwestycje, które są w Szczecinie, tak jak robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby poszli dobrym przykładem wsparcia samorządu szczecińskiego.
Nie, trzeba przyznać, że konsekwentnie radny Romanowski u poprzedników swoich kolegów też apelował o ten tor koralski, nie wyszło. Myślę, że tutaj chyba będzie bardziej skuteczny.
No myślę, że właśnie nie będzie, bo widzę, co się dzieje, więc oczywiście życzyłbym sobie, mieszkańcom Szczecina i klubowi, żeby ten tor koralski w końcu był wyremontowany. Mamy przewodniczącego Komisji Sportu, więc może my to w końcu weźmiemy, panie przewodniczący.
A może jeszcze zapcham do głosu, tylko powiem, że Wrocław z 673 tysiącami mieszkańców w ubiegłym roku stał się trzecim największym miastem w Polsce, czyli to tam przyrasta.
Znaczy, oczywiście było to pytanie podstawowe.
Ale trzeci się stał, gdzie się zmniejsza, więc to jest to właśnie. Poza tym, no szanowni panie, to akurat wiemy...
Przebywa mieszkańców w Szczecinie?
Polska nie przebywa, natomiast trzeba to też patrzeć w zakresie obszaru metropolitalnego, czyli szerzej, czyli szczecińskiego obszaru metropolitalnego. Natomiast, panie redaktorze, no czy przybywa mieszkańców w Polsce? Więc nie przybywa. Mamy w ogóle najgorszy od wybuchu, od zakończenia II wojny światowej przyrost naturalny.
No tak, ale musimy sobie zadać pytanie, panie prezydencie, czy Szczecin jest atrakcyjnym miastem do życia i czy ludzie chcą tu mieszkać i przyjeżdżać?
Jeżeli sobie zadajemy takie pytanie,
Oczywiście, że tak. I to pytanie należy sobie zadawać.
Ale porozmawiamy na ten temat.
Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to jest ogólnie na kwestiach związanych z emigracją i głównie ze zjawiskiem niestety złym, ale na którym jakby pod tym względem niektóre samorządy korzystają, to jest związane z wojną w Ukrainie, czyli po prostu tą emigracją. Szczecin w ogóle tutaj jakby najmniejsze ma w ogóle zasilanie z racji przede wszystkim swojego położenia geograficznego.
Panie prezydencie, proszę, tak. Pan Marek Kolbowicz się rozpędza.
Ale to jest natomiast żeby panowie wiedzieli, bo oczywiście życie miasta to jest coś więcej niż tylko dochody budżetu miasta. To żeby było też jasne. I jak ja mówiłem o tych bogatych zawodach, które tutaj nie płacą podatku, na szczęście to oczywiście, że dobrze, żeby oni tutaj żyli, bo im się dobrze żyje i pośrednio jakby wpływają na rozwój również finansowy miasta, prawda?
Spróbujemy.
Bo
nie wiem. Marek Kolbowicz, przewodniczący
klubu rady. Natomiast niestety dzisiaj niestety oderwano się jakby od tego PIT-u, tak? To, co było wcześniej, te słynne akcje, żeby płacił nas PIT, to wtedy mamy więcej. Tu już jest ten tylko i wyłącznie przelicznik matematyczny.
Ale dziękujemy, panie prezydencie. Ale wracając jeszcze do meritum, bo jeżeli byśmy wzięli nasze miasto jako samo miasto, miasto Szczecin i tak naprawdę już padło tutaj to określenie sypialnie, czyli te gminy ościenne, dobra, gobelanka i tak dalej, i tak dalej. To faktycznie tych mieszkańców jest taka sama ilość i ona nie ubywa. Po prostu tylko się rozlewa trochę to miasto i mieszkańcy budują domy, mieszkańcy sobie, po prostu lepiej im się żyje. Są bardziej zamożni, stawiają sobie różnego rodzaju budynki typu dom jednorodzinny czy bliźniaki. No bez znaczenia, po prostu szukają przestrzeni innej niż kamienice, bloki.
Rośnie aglomeracja szczecińska.
Z jednej strony. A z drugiej strony, jeżeli chcielibyśmy zatrzymać mieszkańców tu na miejscu, to znowu jest kontra, bo ale zagęszczamy nasze miasto, że widzimy, jak wygląda teraz osiedle Gumieńce, ale no jeżeli nie chcemy, żeby ludzie wyjeżdżali, żeby te budynki nie powstały na przykład w gminie Kołbaskowo, no to muszą być na terenie miasta, ale jeżeli jest terenie miasta, no i tutaj jest takie i mówienie, że wyludnia się Szczecin, ale tak naprawdę wyludnia się, bo mieszka kilometr dalej, ale nadal żyje i funkcjonuje w mieście, śpi po prostu w gminach ościennych, a żyje, pracuje i robi wiele, wiele czynności właśnie w naszym mieście i korzysta ze wszystkich usług.
I tu musimy się nauczyć, jak ściągać to, żeby oni rozliczali podatki u nas, a nie w tych gminach ościennych.
Panowie, tu musimy kończyć naszą dyskusję. Trwają prace nad budżetem, prawda, Szczecina na przyszły rok. Zobaczymy, jaki to budżet będzie, na ile będzie wpisane do tego budżetu KPO, a jeżeli KPO, no to część pieniędzy musi wyłożyć miasto i zobaczymy, jak to się przełoży, te 80 milionów na czysto.
Te pieniądze już pracują w tym budżecie tegorocznym.
Jak to się przełoży na przyszłoroczny budżet. A za dzisiaj bardzo panom dziękuję. Przy telefonie był aktywny panie prezydencie, a zapraszamy do studia. Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta.
I serdecznie pozdrawiamy.
Do zobaczenia.
Liczyłem na fory przez ten telefon, ale to widzę, że...
Absolutnie jesteśmy na łopatkach.
Nokaut, panie prezydencie.
Pan Marek Kolbowicz, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej Radzie Miasta.
Dziękuję za uwagę.
Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Radzie Miasta.
Dziękuję,
Partia Zieloni. I pan Krzysztof Romianowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Dziękuję panu bardzo.
Dobranoc.
Do zobaczenia. A przy naszym telefonie teraz eksperci. Pan profesor Sławomir Franek, ekonomista, kierownik Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I przy naszym telefonie także pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana profesora Franka. Czy podziela pan niepokój pana prezydenta Piotra Krzystka, który stwierdził, że dodatkowe 90 milionów złotych przy budżecie miasta sięgającym 4 miliardy złotych nie rzucają na kolana? Te 90 milionów złotych to po odliczeniu chociażby pieniędzy na płace nauczycieli, a przypomnę, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego to największa i najważniejsza reforma dochodów jednostek samorządu terytorialnego od ponad 20 lat. Czy podziela pan pesymizm pana prezydenta?
Nie podzielam pesymizmu pana prezydenta, bo myślę, że rok czy dwa lata temu ten pesymizm pana prezydenta był jednak dużo większy, a więc jest postęp, jeżeli chodzi o ograniczenie tego pesymizmu. Zgadzam się, że to jest największa reforma dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Tak naprawdę ten system został stworzony 20 lat temu i tylko dokonywano w nim kosmetycznych korekt. Natomiast mimo tej dużej zmiany to tylko jeden mały kroczek w uzdrowieniu albo poprawie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, bo wielu problemów, które są, ta ustawa nie rozwiązuje.
Prezydent Krzystek stwierdził, że w takich realiach, w realiach właśnie tej nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, trudno będzie inwestować poważne kwoty, w tym dodaje, że będą problemy z wydaniem unijnych funduszy, no bo wiadomo, potrzebny jest przy takich wydatkach wkład własny. Co pan profesor na to?
A ja myślę, że trzeba spojrzeć troszeczkę bardziej kompleksowo i zwrócić uwagę na to, że jednak samorządy przez kolejne lata będą miały większe możliwości zadłużania się poprzez tak naprawdę rezygnację z wymuszania na jednostkach samorządu terytorialnego przestrzegania norm ostrożnościowych wpisanych w ustawę o finansach publicznych. Przypominam, że miasto Szczecin dysponuje wolnymi środkami, które pochodzą z wcześniej zaciągniętego długu i nie tylko miasto Szczecin, wiele samorządów nimi finansuje inwestycje, a więc sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak to mówią samorządowcy. No, ja rozumiem, że samorządowcy chcieliby więcej pieniędzy. Pytanie, czy mieszkańcy Szczecina, czy każdej innej jednostki samorządu terytorialnego chcieliby płacić wyższe podatki, bo czymś trzeba by było te zwiększone środki sfinansować.
I pan Marek Zuber, ekonomista. Panie Marku, przede mną cytat z portalu www.miasta.pl. Andrzej Porawski mówi tam tak. Pokutuje stare podejście do dochodów samorządowych. Nie potrafimy odróżnić udziału we wpływach PIT od udziału odnoszonego do dochodów podlegających opodatkowaniu. Szukamy algorytmu podziału subwencji oświatowej, której wszakże już nie ma. Bierzemy pod uwagę merytorycznie oczywiste wskaźniki, na przykład długość dróg, podczas gdy dobrą korelację statystyczną znaleziono z innym wskaźnikiem, determinantą. W efekcie rozgorzała debata, w której samorządowcy zastanawiają się nie nad tym, co ustawa oznacza w ujęciu systemowym, tylko dlaczego mam mniej od sąsiada lub od kolegi w podobnym mieście lub gminie. Jak pan ocenia te zmiany, które przyjęła Rada Ministrów w projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego?
Znaczy, jeśli chodzi o tę dyskusję i o to takie trochę krzywienie się niektórych samorządowców na te zmiany, no to pytanie, które trzeba sobie postawić, byłoby takie. A jaka by była sytuacja na przykład Szczecina, gdyby nie było tych zmian? Gorsza. I kropka. W związku z tym, no trochę mnie to dziwi, prawdę mówiąc. To, nad czym się rzeczywiście będzie trzeba pochylić i z całą pewnością będzie dużo dyskusji, już jest zresztą dużo dyskusji, to jest to, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli te różnego rodzaju wskaźniki, które mają prowadzić do tego, że niektóre gminy będą dostawały więcej pieniędzy, niektóre mniej pieniędzy. I tutaj zawsze będzie dyskusja i zawsze będzie jakaś wątpliwość. No, to jest jakby charakter w ogóle tej koncepcji, który zawsze taką dyskusję będzie musiał wywołać. Natomiast no, mnie się wydaje, że to jest absolutnie krok w dobrym kierunku. Mało tego, jeśli przygotowujemy się, chociaż jak wiemy, sytuacja budżetu centralnego jest taka, że nie stanie się to na pewno w ciągu najbliższych 2 lat, ale jak rozumiem, przygotowujemy się do mocniejszego podniesienia kwoty wolnej. No, przypomnijmy, że w tych 100 punktach Koalicji Obywatelskiej ona miałaby wynosić 60 tysięcy złotych. No to musimy w jakiś sposób zmienić system zasilania samorządów, no bo jakaś forma wyrównania tych ubytków wynikających choćby z podwyższenia kwoty wolnej, bo oczywiście tych pomysłów z ostatnich lat było dużo więcej, które zmniejszały de facto relatywne dochody samorządów, no to jeżeli będziemy próbowali to robić tak, jak na przykład robiono to w ostatnich latach, no to ten element jednak braku obiektywizmu zawsze się będzie pojawiał. Wszystko jedno, czy rzeczywiście mieliśmy z nim do czynienia, czy też nie, to taki zarzut zawsze można stawiać, jeżeli to jakieś ciało, a w szczególności ciało polityczne, miałoby decydować o tym, w jaki sposób i jakimi kwotami wyrównywać ubytki związane z reformowaniem choćby PIT-u. Natomiast problem jest szerszy w tym sensie, że właśnie jak popatrzymy sobie na te ostatnie lata, to ograniczanie dochodów samorządowych no było w wielu obszarach, bo weźmy choćby zablokowanie możliwości odpisów VAT-owskich, jeśli dobrze pamiętam, wprowadzone w roku 2016, które w przypadku z kolei mojego rodzinnego Krakowa już w 2017 roku oznaczało prawie 80 milionów złotych, które z VAT-u nie wróciło do budżetu miasta. Więc tego typu rzeczy było oczywiście znacznie więcej. I w konsekwencji tego wszystkiego te ubytki dochodów samorządowych w stosunku do tego, co by było, gdyby nie wprowadzono tych różnego rodzaju zmian, no są znacznie większe niż te dodatkowe środki, które wpłyną, jeżeli oczywiście w takiej formie te zmiany proponowane przez Domańskiego będą wprowadzone. Więc tu być może jest jakieś niezadowolenie samorządów, no bo chcieliby oczywiście, żeby te środki były dużo większe. Ale z drugiej strony musimy patrzeć na to, że budżet Polski wygląda w tej chwili tak, jak wygląda, że będziemy od listopada prawdopodobnie, na pewno będziemy, prawdopodobnie to jest tylko, to określenie dotyczy czasu, czy to się stanie w listopadzie, ale myślę, że w listopadzie, w procedurze nadmiernego deficytu, co oznacza również kontrolę budżetu. I to jest też element, który powoduje, że te środki, które potencjalnie można przeznaczyć dla samorządów, są ograniczone. Więc dla mnie kierunek jak najbardziej słuszny. I tak jak powiedziałem, to niezadowolenie niektórych pewnie wynika z tego, że oczekiwania są dużo większe, biorąc pod uwagę te zmiany z ostatnich lat, ale z drugiej strony sytuacja budżetu centralnego jest taka, jaka jest i na więcej ciężko sobie pozwolić.
I wracamy do pana profesora Sławomira Franka. Podczas dyskusji z radnymi rozmawialiśmy także o tym, że Szczecin się wyludnia, no ale ten nasz obwarzanek to wokół Szczecina z kolei się zaludnia, więc niektórzy twierdzą, że nie ma powodu do niepokoju, ale zapytam pana profesora inaczej. Czy Szczecin rozwija się w pana opinii tak, jak powinien, tak dynamicznie, jak by pan tego jako ekonomista chciał i oczekiwał?
Nie, no oczywiście oczekiwania mieszkańcy Szczecina, mieszkańcy regionu mają bez wątpienia duże. Tak jak mieszkańcy każdego innego większego miasta. Na pewno widać postęp, na pewno widać przyspieszenie, no ale mamy też świadomość pewnego rodzaju ograniczeń budżetowych, ale też tych globalnych, politycznych i tu Szczecin oczywiście na nie również jest narażony. Nie jestem mieszkańcem Szczecina, jestem mieszkańcem gminy Ościennej. Korzystam z dóbr oferowanych przez miasto Szczecin, ale podatki płacę w gminie Dobra. Można by było sobie postawić pytanie, co spowodowało, że kilkanaście lat temu przeniosłem się ze Szczecina do gminy Dobra. No cóż, nie byłem w stanie na terenie miasta Szczecina znaleźć atrakcyjnej lokalizacji na nieruchomość, w której mieszkam. I może o tym również warto byłoby z decydentami miasta Szczecina porozmawiać, dlaczego w ościennych gminach łatwiej znaleźć działkę, łatwiej kupić nieruchomość w atrakcyjnym położeniu ekologicznym na przykład.
Reforma jest rozczarowująca, tak o zmianach i o tym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Dalej tak stwierdza, odbije się to na jakości usług dla mieszkańców i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Samorządy nie będą miały pieniędzy na wkłady własne przy eurofunduszach. Nie mamy warunków do inwestowania poważnych kwot. No i prezydent mówił też, że Szczecin powinien mieć nadwyżkę operacyjną. To, co zostaje w budżecie po opłaceniu kosztów bieżących miasta, to informacja dla słuchaczy, na poziomie 500-600 milionów złotych, a od wielu lat jest na poziomie 200 milionów. Stoimy w miejscu, mówił prezydent, według którego rząd powinien poszukać oszczędności po swojej stronie. Mamy mnóstwo instytucji utworzonych przez ostatnie 8 lat, które doją budżet, mówił prezydent, wrzucając właśnie kamyczek do ogródka rządowego i podsumował, że dodatkowe 90 milionów złotych przy budżecie miasta sięgającym 4 miliardy nie rzucają na kolana. A jak pan Marek Zuber patrzy na Szczecin z perspektywy Krakowa czy Warszawy, rodzinnego Krakowa? Miasto się rozwija, czy ciągle gdzieś tam daleko na rubieżach?
No to ja inaczej może podejdę do tego tematu. Znaczy z całą pewnością już nie miasto na rubieżach. Mówię już nie, bo pamiętam Szczecin sprzed 20 lat i pamiętam taki moment, kiedy coś zaczęło się w Szczecinie dziać, także jeżeli chodzi o inwestycje dokonywane w tym mieście. No nie będę wchodził tutaj w tej chwili w politykę prowadzoną przez poprzedników, czyli mam tutaj na myśli przede wszystkim drugą połowę lat 90., początek tego wieku, no ale ewidentnie z punktu widzenia choćby tego inwestycyjnego, z punktu widzenia wejścia inwestorów zagranicznych, ja pamiętam te dyskusje o sklepach wysokopowierzchniowych, która nie tylko toczyła się w Szczecinie, ale w wielu innych miastach w Polsce, no coś się jednak na początku tego wieku zmieniło. Natomiast dawał pan znowu tę wypowiedź, którą właściwie już komentowaliśmy. Jeszcze raz, żeby to było dla wszystkich słuchaczy zrozumiałe. Obiektywnie przez ostatnie 8 lat, znowu nie wchodząc w tej chwili w jakiekolwiek nasze preferencje polityczne, mieliśmy, ja to tak w każdym razie odbieram, dwa obszary szczególnie narażone na ograniczanie dochodu. Mówię tutaj oczywiście o ostatnich 8 lat rządach rządu Zjednoczonej Prawicy. Pierwsi to byli generalnie przedsiębiorcy, pierwszy obszar. I drugi obszar to były samorządy, które systematycznie były albo jakichś środków pozbawione. Przed chwilą też w którymś cytacie poruszono temat subwencji oświatowej. Jak pamiętamy, subwencja oświatowa to był pewien przedział i w tych ostatnich latach wypłacano środki z dołu tego przedziału, pomimo oczywiście bardzo mocnego wzrostu kosztów, więc w coraz większym stopniu oświata była finansowana przez samorządy, ale też dużo więcej mniejszych, ale też dużo mniejszych rozwiązań, mniej istotnych z punktu widzenia budżetów samorządowych, ale jednak dodających się i tworzących istotne wartości było wprowadzonych. Ja wspomniałem o tej kwestii rozliczania VAT-u, ale oczywiście tego typu rzeczy było dużo, dużo więcej. I to wszystko razem z podniesieniem kwoty wolnej, co nastąpiło, jak pamiętamy, w związku z Polskim Ładem, bardzo mocno ograniczyło dochody budżetowe. Oczywiście Zjednoczona Prawica pokazywała wykresy, z których wynikało, że te dochody samorządów bardzo mocno rosły w okresie tych ostatnich 8 lat. No rosły oczywiście, bo baza podatkowa rosła, nasze wynagrodzenia rosły i tak dalej, ale gdybyśmy pokazali takie wykresy bez tych zmian wprowadzanych przez rządy, to oczywiście te dochody samorządowe byłyby dużo, dużo większe. Wprowadzono oczywiście ten system rekompensat. On był znacznie mniej polityczny niż niektórzy się obawiali. To zresztą mówię tutaj na przykładzie swojego rodzinnego Krakowa, gdzie nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a naprawdę sporo środków w ramach tych rekompensat otrzymano, ale z pewnością nie rozwiązywało to problemu kwoty wolnej. I w taką sytuację wchodzimy w tej chwili tymi zmianami, które proponuje obecny minister finansów czy obecny rząd. Jeszcze raz, to nie są zmiany, które spowodują, że samorządy dojdą do poziomu dochodów, które miałyby, gdyby nie te zmiany wprowadzone w ostatnich latach. I myślę, że to jest ten element niezadowolenia czy rozgoryczenia niektórych samorządowców. Ale musimy patrzeć na drugą stronę medalu.
Poproszę o ostatnie zdanie, dobrze?
Musimy patrzeć na ten bardzo mocno rosnący deficyt sektora finansów publicznych, czyli tą dziurę w finansach publicznych, która moim zdaniem zbliży się do 9% PKB w przyszłym roku. Nie 5,5, nie to, co mówi w tej chwili Domański, tylko znacznie, znacznie więcej. W związku z tym ta reforma jest odpowiedzią także na te możliwości budżetowe. No i stąd tych środków nie jest tyle, ile wiele samorządów pewnie chciałoby widzieć.
I na zakończenie minuta dla pana profesora Sławomira Franka. Panie profesorze, nasz miejscowy zarząd miasta pracuje nad budżetem na przyszły rok. Ten tegoroczny budżet i największe nakłady to przebudowa torowisk w kierunku Pomorzan. 120 prawie milionów złotych. Oczekuje pan w kontekście Krajowego Planu Odbudowy bardzo inwestycyjnego budżetu na przyszły rok w Szczecinie?
A ja powiem inaczej. My zbyt dużą uwagę przywiązujemy do kwot, zwłaszcza tych kwot, które znajdują się w planach budżetowych. Nieco mniejszą kwotę zwracamy uwagę na to, jak te środki są wykorzystywane. Ja bardziej martwiłbym się o to, kiedy zostanie skończone budowanie torów na ulicy Kolumba, kiedy inne inwestycje, których czas ukończenia już dawno minął, zostaną zakończone. Nie sądzę, żeby miasto Szczecin znacząco różniło się, jeżeli chodzi o mechanizm finansowania i środki w przeliczeniu na jednego mieszkańca od innych podobnych do Szczecina miast. Nie jesteśmy pępkiem świata.
Bardzo dziękuję panu. Chciałbym. Sławomir Franek, a wcześniej pan Marek Zuber. Dziękuję panom bardzo, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.